Rozmowy przy okrągłym stole.
Witam Państwa bardzo serdecznie. To jest audycja Rozmowy przy okrągłym stole. Jan Białostocki. Dzisiaj moimi Państwa gośćmi są Franciszek Sierszyński, pierwszy rok politologii.
Dzień dobry.
Oraz Mateusz Dobrzyniewski, dziennikarstwo.
Dzień dobry.
Znów redakcja publicystyczna zbiera się, żeby przedstawić Wam najważniejsze informacje. I zaczniemy, myślę, od czegoś, od czego żaden inny dziennik ani audycja nigdy nie zaczynały, czyli od Kamila Durczoka, ponieważ w związku z tym, że my jako dziennikarze Radia Mors nie jesteśmy w głównym mainstreamie i nie będziemy go bronić, tylko będziemy raczej mówić obiektywnie, jak to serio wyglądało. Może na początek wprowadzimy słuchaczy w temat. Otóż Kamil Durczok został spisany przez policję w wynajmowanym apartamencie, uprzednio się w nim zabarykadował, jak ktoś do niego zapukał. W ramach gazety Wprost zostało pokazane, jak wyglądał ten apartament po przeszukaniu przez policję pewnie, tak? Czyli biały proszek, jakieś tam pozostałości po narkotykach, zakazane leki, materiały pornograficzne i zoofilskie. Wszyscy, co mnie najbardziej, nie wiem, dziwi, bronią Kamila Durczoka, swojego kolegi, dziennikarza. Jak to powinno wyglądać normalnie?
Znaczy w liście od redaktora naczelnego tej gazety możemy przeczytać właśnie, dlaczego ten tygodnik zajął się tą sprawą. Głównie chodzi o to, że ten dziennikarz jest osobą, która ocenia ludzi, która jakby wpływa na opinię widzów i w przypadku, gdyby taka sytuacja dotyczyła muzyka, który prowadzi rock'n'rollowy tryb życia, sytuacja byłaby zupełnie inna i można byłoby to potraktować jakby z obojętnością i z przymrużeniem oka, ale w sytuacji, kiedy mówimy o osobie, która ma realny wpływ na społeczeństwo, no to należałoby jednak zareagować.
Ona ma realny wpływ na społeczeństwo, jak Kamil Durczok na ciebie wpływa w godzinie siódmej?
Kamil Durczok może mieć wpływ znaczny na społeczeństwo, ponieważ jednak temat jest, w porównaniu z tym, jak temat jest istotny dla społeczeństwa, a ile się o nim mówi, to tutaj chyba ta jego osobowość jest najważniejsza.
Może trochę o tych dziennikarzach, nie Kamilu Durczoku, ponieważ wszyscy starają się go bronić. Oczywiście znajomi z redakcji, tacy jak Grzegorz Miecugow, ale znalazł się Marcin Prokop, który podkreśla, że Durczok rzeczywiście popełnił przestępstwo i powinien za to odpowiedzieć jak zwykły obywatel. Kamil Durczok sam w radiu mówi o tym, że nie czuje się winny, że raczej ta kara nie powinna go spotkać.
Znaczy, no moglibyśmy jeszcze też porozmawiać właściwie o tym, czy no tych dziennikarzach, którzy jakby zrobili ten materiał i przeprowadzili to śledztwo, czy właściwie mieli do tego prawo, no bo takie...
A co, nie mieli do tego prawa?
Takie rzeczy jak przeszukiwanie mieszkania, półek w...
Oni przeszukiwali
pokoje?
Te półki?
No, za pozwoleniem właściciela.
No właśnie, za pozwoleniem właściciela, tak? Czyli mieli do tego prawo, czy nie mieli?
Skoro właściciel się zgodził, no ale to nie były jakby jego materiały, tak? To nie były jego materiały prywatne, tylko innej osoby. Znaczy właściwie nie wiadomo, ponieważ właściwie są też głosy, że w tym artykule pojawiają się...
Że to nie są jego rzeczy?
Zbieżności dat, jakby, że daty się nie pokrywają. Też takie jakby argumenty czytałem wtedy, kiedy opuścił to mieszkanie. I wtedy, kiedy weszła gazeta jakby do tego mieszkania, że minął zbyt długi okres czasu. Właściwie,
Można w ogóle...
Nikt nie odświeżał tego mieszkania, bo teraz średnio rozumiem. Dalej,
no właśnie,
są dowody, dalej są dowody na to, że to, jeżeli kwestionujecie w ogóle, że to są rzeczy Durczoka, to są tam listy na przykład zaadresowane do niego, tak? A on później zaczął się tłumaczyć na antenie radia, że to nie są rzeczy jego i po prostu zostały mu skradzione. I o, fajnie, bo akurat szukałem wezwania do Urzędu Skarbowego.
Tak, a poza tym na tyle ciekawostek, ile tam zostało znalezionych, mówienie, że to jest jego prywatna sprawa i sobie właściwie tylko wpadł do mieszkania znajomej, no to jest jakieś takie...
Może każdy przestępca powinien móc mówić, że to jest w sumie moja prywatna sprawa, nie macie z tym nic do gadania.
Tak, ale myślę, że... Mi to wygląda bardziej na taką typową nagonkę na Kamila Durczoka, prasy, która niekoniecznie z nim sympatyzuje.
Jakiej prasy?
No na przykład Wprost.
Aha, a czyli uważasz, że Wprost po prostu chciało trochę...
Albo ktoś dzięki gazecie Wprost. Ja bardzo lubię teorie spiskowe, więc...
Aha, no dobra. Czyli no dobra, czyli powiedzmy, że Wprost działa przeciwko Kamilowi Durczokowi, ale wydaje mi się, że to nie jest taka mała wojna, ponieważ główny front walk dzieje się jednak z tymi mediami prawicowymi, a telewizją Kamila Durczoka, więc... Powiedzmy, że problem jest jeszcze dużo szerszy w moim odczuciu, że to jedna strona jak będzie chciała to bardzo pompować, a poza tym znamy jeszcze słynny przypadek na przykład gazety w sieci, która robiła zdjęcia domu Anny Grodzkiej, tak jak pisali wtedy AKA Krzysztof Bęgowski czy coś takiego, więc myślę, że wojna jest po prostu na polu medialnym, a coraz mniej politycznym.
Przekaz medialny różnych telewizji jest bardzo odmienny. Moje doświadczenie jest takie, że w jeden dzień oglądam wiadomości w TVN-ie, w inny dzień w telewizji Republika i
Aktualności w Radiu Mors.
Raz aktualności w Radiu Mors, ale przekazy tych samych wiadomości są tak inne, że nie dziwi mnie.
Czyli co, uważasz, że ciebie manipulują?
Wiadomym jest, że informacje można przedstawić w różny sposób i po prostu jedni chcą, żeby informować.
Nie jest to manipulacja? Przedstawianie informacji w różny sposób, właśnie o tym powiedziałeś.
Manipulacja czyli... jest wtedy w momencie, kiedy chcę na kogoś wpłynąć, ale jego kosztem.
To znaczy manipulacja nie jest wtedy, kiedy... Nie zawsze wtedy jest, kiedy chcemy na kogoś wpłynąć. Manipulacja jest wtedy, kiedy coś naginamy. A właśnie możemy nagiąć dookoła pewnej informacji opinię. Definicja manipulacji, miałem z tego 2 tygodnie temu egzamin, więc...
Znaczy, ja się czuję manipulowany, na szczęście jestem na to odporny, natomiast martwi mnie bardzo odmienność w tych przekazach.
Szkoda też, że ta cała sytuacja wypłynęła właściwie... Bo to było tak, teraz już właściwie są domysły co do konkretnej osoby. Wcześniej było przez długi okres czasu mówione o mobbingu i wykorzystywaniu w pracy przez jedną z najbardziej wpływowych osób medialnych w Polsce. No a jeszcze wcześniej była ta niefortunna jakby wypowiedź Kamila Durczoka właśnie w TVN-ie negatywnie wypowiedział się o premier Kopacz i o ministrach w sprawie górników, w sprawie ich interwencji w tej kwestii.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Wypowiedź Jarosława Gowina o Polsce wobec Węgier mówi o tym, że Mińsk zupełnie nie wypalił. I zanim przejdziemy do dalszej części wypowiedzi, to chciałem się was jeszcze spytać w sumie o ten Mińsk, bo to wyglądało trochę pokazowo. Merkel, Hollande, ten tandem jedzie na Białoruś i stara się rozmawiać z Poroszenką i Putinem o jakichś sprawach zupełnie od nich oddalonych. Najbardziej uderza mnie to, że to wszystko dzieje się bez Polski i wszyscy tłumaczą się, że ta grupa normandzka nie zawiera po prostu Polski. To jest oczywiście nieprawdą, ponieważ w pierwszym spotkaniu grupy normandzkiej w Normandii Polska brała udział w tych rozmowach, więc argument dość słaby. I chciałem się was spytać, jak to wygląda z waszego punktu widzenia, co tak naprawdę my powinniśmy zrobić, albo co powinna zrobić reprezentacja Unii Europejskiej, czyli Niemcy i Francja w tej sytuacji, żeby zaradzić temu jakoś na Ukrainie.
To znaczy brak udziału Polski w tych rozmowach, no jednak o czymś świadczy.
O czym?
O tym, że Polacy po prostu mają zbyt mały wpływ na to, co się dzieje, pomimo tego, że to się dzieje tak blisko polskiej granicy.
My jesteśmy bardziej pomijani przez Ukrainę, czy bardziej przez Francję i Niemcy? Ponieważ zastanawia mnie, czy raczej Ukraina nie wierzy w to, że Polska może pomóc, czy Francja i Niemcy nie wierzą w to, że Polska może pomóc?
Być może tak jedni i drudzy po prostu mają skłonności do uznawania Polski za słabą.
W czym my możemy przeszkadzać?
Nie, że przeszkadzamy, tylko nie możemy pomóc.
To też kwestia tego, że Putin nie słucha nawet tych najbardziej wpływowych krajów i właściwie podczas tych wszystkich konferencji...
No, jakich słucha?
Jakich w ogóle słucha?
No właśnie o to chodzi. No, co można właściwie zdziałać i jaki kraj w ogóle się ma liczyć, skoro nie dotrzymuje słów. I na przykład ta umowa dotycząca rozejmu pomiędzy stronami, separatystami, Rosją a Ukrainą, no to niewiele zdała, ponieważ no było to właściwie takie porozumienie bez pokrycia i walki nadal tam trwają i nadal giną ludzie, więc...
Pan Komorowski powiedział, że... Przepraszam, prezydent Komorowski powiedział, mhm. Że faktycznie jakieś naruszenie tego porozumienia jest, ale trzeba poczekać do końcowych efektów.
Czy uważacie, że Grzegorz Schetyna to jest twardziel?
Ma i raczej będzie miał niewielki wpływ na politykę zagraniczną.
Szef MSZ-u nie będzie miał wpływu na politykę zagraniczną? Mów mi więcej.
Może być ministrem spraw zagranicznych, ale to po części od niego zależy, od jego charyzmy, jaki ten wpływ na drugą stronę, z którą prowadzi akurat dialog, będzie. Ministrem spraw zagranicznych powinna być osoba do tego najbardziej kompetentna. Jak sam mówisz, jak nawet nie zna języka angielskiego, no to ciężko kompetencje go podejrzewać.
Rozmowy przy okrągłym stole.
Słuchajcie, sondaże prezydenckie. Następny temat. Od razu zapowiadamy, że za tydzień w rozmowach przy okrągłym stole będziemy więcej rozmawiać o programach kandydatów. My będziemy dla Państwa specjalnie je sprawdzać i przedstawiać z punktu widzenia ekonomicznego, a także światopoglądu, żeby można było się zdecydować na spokojnie, na kogo pójdziemy głosować 10 maja. I tak sondażownie mówią nam coś bardzo ciekawego, ponieważ mam tutaj sondaże sprzed miesiąca i z tego miesiąca i tak Millward Brown z 12 stycznia mówi, że Bronisław Komorowski 65%, Andrzej Duda 21%, Magdalena Ogórek 6%, reszta poniżej 3%. A dzisiejszy...
Ja nie wierzę w ten sondaż.
A sondaż z 19 lutego, estymator, mówi o tym, że Bronisław Komorowski 51%, Andrzej Duda 25%, Magdalena Ogórek 8%, Paweł Kukiz 5%, Janusz Korwin-Mikke 3%, no i reszta kandydatów poniżej 2%. Także zmienia się to bardzo i to wynika z mojego punktu widzenia wynika tylko z jednej rzeczy. To, że wszyscy kandydaci zaczęli atakować prezydenta Bronisława Komorowskiego za to, że nic nie robi. I wszyscy mówią tylko jednym tonem. I dzięki temu, to znaczy dzięki temu, przez to stracił 14% w miesiąc.
Po prostu starczy, że w sondażach to się strasznie zmienia. Ja się nie zdziwię, jak na koniec po pierwszej turze wyniki będą gdzieś na przykład 40-30 dla Komorowskiego. Dojdzie do drugiej tury, będzie debata. Duda tam zmiażdży Komorowskiego, bo jest taka możliwość i to całkiem spora, no bo wiadomo, w polityce łatwiej jest atakować kogoś niż się bronić, a w przypadku naszego prezydenta bronić się będzie bardzo ciężko, bo przyznawaniem orderów i pilnowaniem żyrandola, bardzo lubię to określenie w mediach, no nie obroni się przed resztą kandydatów i myślę, że no może być jeszcze bardzo ciekawie.
Na przykład Leszek Miller zapowiedział w jednym z programów, że pani Ogórek zyska więcej niż 10% poparcia, ponieważ dziennikarka zapytała się go, czy jeżeli otrzyma ona poniżej 5%, to czy poda się do dymisji i odejdzie z polityki. Ale no i on na to odpowiedział właśnie, że pani Ogórek będzie miała dużo więcej niż 5%, a nawet 10%. A tylko co to za wynik? On i tak za dużo nie wpłynie na losy wyborów.
No, ale Leszek Miller mówi, że po to się startuje w wyborach, żeby wygrać i jakoś ciężko mi w to uwierzyć, że pan Jarubas czy no pani Ogórek może jeszcze ewentualnie, ale no, że startują, że głównym celem startu w wyborach jest zwycięstwo. No w to nie uwierzę.
Jeżeli to nie jest głównym celem startu w wyborach, to co jest?
No może być na przykład promocja osoby.
Promocja osoby.
W wyborach prezydenckich jest to ogromna no promocja.
Nawiązując do tego, co mówiliście, średnia sondaży wychodzi mi z wszystkich, od Millward, TNS, Ibris, do estymulatora sprzed miesiąca i ta ostatnia dla pani Ogórek daje 5,6%, więc powiedzmy, że jeszcze Leszek Miller może trochę, trochę jeszcze może mieć nadziei, pozwólmy mu.
Nadzieja umiera ostatnia, ja myślę, że do 10 może nawet dojść w ostatecznych wynikach, ale nie wiem na co liczy Leszek Miller.
Na co liczy Polska Lewica. Proszę Państwa, to były rozmowy przy Okrągłym Stole. Moimi gośćmi był Franciszek Sierszyński oraz Mateusz Dobrzyniewski. Ja nazywam się Jan Białostocki. Do usłyszenia.
Rozmowy przy Okrągłym Stole.